To słuchajcie, to teraz będzie słowo. Słowo jest... ma różne tytuły. Jest kilka do wyboru oczywiście. Można sobie wybrać. Jedno mam takie, które już tam reklamowałem, że wąska droga, ciasna brama. Albo ciasna brama, wąska droga. Inny tytuł może być Gamalielowa droga. No, tak sobie wymyśliłem. Taki ładny tytuł. Gamalielowa droga. Taki kąt. Zobaczymy, jak Janek tam z perspektywy marketingu wybierze tytuł. W każdym razie to jest temat, który chciałem dzisiaj poruszyć i pomodlę się. Kluczowym wersetem będzie Mateusza 7,14. I na tym się będzie opierało całe słowo. Okej, okay, pomodlisz się o mnie, żebym mówił sensownie? Pomodli, wyciągnij swoją rękę i powiedz, Panie, dodaj mu mądrości. Amen. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś tutaj, że otworzysz nasze uszy i serca do słuchania, moje usta do odważnego mówienia. Dziękuję Ci, Panie, że porwiesz też moją duszę do tego poselstwa, że nie będzie tylko suchy wykład, ale naprawdę te rzeczy wartościowe, które wkładasz do mojego serca, one się też tam będą i też się pojawią. Dziękuję Ci, Jezu, że jesteś tutaj i Panie, modlimy się o tych, którzy też dzisiaj oglądają transmisję, że ich dotkniesz, Ojcze Drogowiczan, którzy ze względu na stan zdrowia musi zostać w domu, ale też tych ludzi z Lizbony, z Hamburga, którzy nas dzisiaj oglądają, z Iłży w Polsce i innych, którzy zaglądają, Ojcze, na tą transmisję, że będziesz ich też błogosławił i że to poselstwo będzie się rozchodziło i dotykało wszystkich, którzy potrzebują tego słowa. Panie, dziękuję, że Twoje słowo jest żywe i skuteczne. Uwielbiam Cię, Królu. I wszyscy powiedzieli amen. Dobrze. Więc słuchajcie, więc od razu zacznijmy Mateusza 7,14. Słowa Jezusa. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Jak wam się podoba już takie pierwsze brzmienie, takie pierwsza warstwa, emocjonalnie, jak tam? Fajnie, źle, jakie macie skojarzenia? To jest bardzo ważne, bo wiecie, bo nasze skojarzenia... to one później decydują o tym, jak dalej słuchamy. To są nasze filtry. Co powiedziałaś, Asia? Źle, nie? O, słabo. A dla Asi słabo. Jakieś macie inne rzeczy? Ja powiem wam, moje takie doświadczenie z tym wersetem jest takie, że ja zanim zdążyłem znaleźć ten werset w Biblii, już usłyszałem kazanie na temat tego wersetu. Zanim dotarłem do niego, żeby spokojnie przeczytać, to już usłyszałem kazanie. A kazania brzmiały mniej więcej tak. Jak oddasz życie Chrystusowi, to nie myśl sobie, że to będzie lekko. Bóg cię będzie skubał, aż cię do końca oskubie, aż prawie nic ciebie nie zostanie, bo inaczej nie masz szansy wejść do Królestwa Bożego. I później ten kaznodzieja rozwinął to i rozszerzył to na wszystkie pieniądze, które trzeba rozdać, makijaż, którego trzeba się pozbawić, nadmiaru ciuchów, którego trzeba się pozbawić i telewizory, które trzeba z domu wyrzucić. Bo jak wąsko, to wąsko. Wąsko jest wtedy, kiedy czujesz, że jest wąsko. Czyli czujesz się niewąsko. I wiecie, i to było coś takiego. Ja to usłyszałem. Później trafiłem do świetnego kościoła, charyzmatycznego, w którym pastor od razu powiedział: Marek, proszę cię, zapomnij, to nie o to w ogóle chodzi. Zresztą Bóg ma dla nas dobre życie, naprawdę chce nam błogosławić. Wyluzuj. Ale wiecie, ten pierwszy obraz już został na zawsze i za każdym razem, jak dochodziłem do tego wersetu, to mi się niedobrze robiło i od razu mówię, dobra, dalej tam. To pewnie coś znaczy po prostu. To pewnie znaczenie ma, bo Jezus to powiedział, ale tam specjalnej wagi temu nie przywiązujmy, bo jak człowiekowi jest przykro, to i wiara nie wzrasta. Więc po prostu, i to jest prawda, wiesz, i to jest prawda, nie ma co zbudować swojego życia na przykrych rzeczach, tylko dlatego, że jakiś kaznodzieja to z zapałem głosi. Trzeba po prostu objawienie mieć i wtedy dopiero to staje się pokarmem. Natomiast dla tych, którzy są od niedawna w drodze albo słuchają transmisji, może tego nie wiedzą, ale w kościele droga, przez to, że on się nazywa droga, to ten werset już od wielu lat czytamy w inny sposób zupełnie. Pamiętam jakieś kilka, no nie wiem, chyba jeszcze już na Ursynowskiej Łukasz Wiazowski głosił słowo też na ten temat i powiedział, jak ludzie cię dociskają do muru i mówią, wybieraj czarne albo białe, to bądź odważny, bo bardzo często trzecia droga jest tą właściwą. I nie powinieneś ulegać takiej szybkiej manipulacji. I właśnie też mówił o wąskiej drodze. I wiesz, ja od lat o tym często mówię, że droga jest wąska dlatego, że ona ma dwa ograniczenia. Ta ścieżka wąska ma dwa ograniczenia. Możesz sobie to wyobrazić. Albo tak, jak ja najbardziej lubię sobie to wyobrażać, czyli taka droga po taka, wiesz, w Chinach droga przez góry po takim progu skalnym, gdzie z jednej strony jest w górę ściana, a w drugiej stronie jest urwisko i tu ktoś idzie. Więc ma swoje dwa ograniczenia. Albo możesz sobie to wyobrazić jako po prostu drogę, która ma dwa rowy. I oba rowy ci nigdzie nie zaprowadzą. W tych rowach płyną ścieki, brudy, które spływają z tej drogi. Tylko się upaplasz i nigdzie nie dotrzesz. Tak? Albo ciasna brama, czyli po prostu wąska, tak jak to na tej ilustracji zamieściłem w sobotę, że po prostu masz po prostu z dwóch stron ograniczenie. Jest taka brama w Sandomierzu średniowieczna, która łączy Stare Miasto z kościołem Dominikanów na dole pod Sandomierzem. Nazywa się Brama Igielna. Ona ma ograniczenia z dwóch stron. Tam taka, to jest taka na jednego konia brama, można powiedzieć. Zapamiętałem to dobrze, bo ten klasztor dominikański tam zbudowany w Sandomierzu to jest budowla romańska zbudowana z cegły. Czerwonej, wypalanej. Bardzo nietypowe jak na polskie warunki. To taka tam globtroterski dodatek do kazania. Więc igła, tak? Brama igły. I wiecie, bibliści mówią, że wąska brama była też w Jerozolimie i pewnie słyszeliście o kazania, że można było przejść, ale trzeba było wielbłąda rozkulbaczyć. Trzeba było mu zdjąć te siodła, te wszystkie rzeczy, opakunki. Jak wszystko zdjąłeś, to mogłeś wielbłąda tam przeprowadzić, bo wielbłąd z całymi pakunkami czy osioł po prostu nie przeszedł. I że Jezusowi o to chodziło. I wiesz, ja tą ilustrację absolutnie eksploruję na wiele różnych możliwych sposobów. Dzisiaj też chcę ją użyć, żeby parę ilustracji wam pokazać, ponieważ parę tygodni temu zacytowałem to słowo i gdzieś to umieściłem w sieci i ktoś do mnie tak bardzo odważnie napisał, taka Polka z Gdyni, żona amerykańskiego pastora, oni prowadzą kościół, służbę, nie kościół, w Polsce od wielu lat. I ona do mnie napisała i mówi: Marek, taka radość. Ja mówię, czemu? Bo ktoś ten werset na nowo odważnie położył na stole. Wiesz, mnie to tak dotknęło i mówię sobie, to jak to? To on przez wiele lat nie był kładziony na stole? Ale wygląda na to, że z jakichś powodów nie był. Że to jest po prostu taki temat, wiecie, z tych trudnych właśnie. Że nie był kładziony na stole. I wiesz, ja cię chcę dzisiaj tym wersetem zachęcić, żebyś spojrzał z tej perspektywy na swoje życie właśnie. Gdzie jest moja droga? Gdzie są moje rowy? I wiecie, może zacznę dla tych, którzy oglądają nas, albo dla, możecie sobie zresztą później to skopiować, zrobić po prostu kopię z tego filmu i zajrzeć tam i przekazać. Ale pierwsze, co chcę powiedzieć, to chcę powiedzieć o zbawieniu. Bo tu jest wąska droga, która prowadzi do życia. Tam w Brytyjce jest do żywota, tak? I to jest często werset, w którym głosimy zbawienie. I to jest prawidłowe. Z tego wersetu można głosić ludziom zbawienie. Jak ja bym z tego wersetu ludziom głosił zbawienie? Słuchaj, jeżeli nie oddałeś życia Jezusowi, to nie idziesz do życia, ale idziesz do śmierci. Pam, pam. Teraz, żeby znaleźć życie, musisz wejść na wąską drogę. Jak wygląda ta droga? Bardzo prosto można ją zdefiniować, kiedy spojrzysz się na rowy. Pierwsza rzecz jest taka, że nie chcesz przyjść do Boga, bo jeden rów, który sobie wyobrażasz, to jest taki, że jak przyjdziesz do Boga, to czeka cię tylko asceza, dyscyplina, uświęcenie, bo do nieba idą święci ludzie, a nie gady. Więc jak przyjmiesz Jezusa, to będziesz musiał po prostu, wiesz, cierpieć. Będziesz musiał cierpieć odrzucenie i w ogóle będziesz musiał się całe życie dyscyplinować. Ale wiesz, wąska droga to nie jest wąska, to jest droga, która jest ograniczona z jednej strony. Jeżeli jest jeden rów, to znaczy, że jest też drugi rów. I człowiek może spojrzeć na drugi rów i może powiedzieć: aha, to drugi rów to jest taki, że tak właściwie to w ogóle ta religia mi nie smakuje. Będę żył po prostu hulaj dusza, piekła nie ma. Ile bateria da siły, ile fabryka dała. Po prostu żyję, korzystam z wszystkiego i po prostu Co tam? Bóg podobno jest dobry. To tam podobno, nawet słyszałem, że szatana nawet do piekła nie wyśle, a podobno piekła nie ma. Wiesz, gdzie jest teraz wąska droga pomiędzy tymi dwoma skrajnościami? Co jest tą drogą? Jak myślicie? Przeczytam wam fragment z Dziejów Apostolskich, z 4 rozdziału. To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa, czyli to uzdrowienie, które przed chwilą miało miejsce, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten stoi zdrów przed wami. On to jest kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Amen. I słuchajcie, i to jest wąska droga. To jest wąska droga, która prowadzi do życia. Która zamyka usta rowowi religii, dyscypliny, ascezy, umartwianiu się i zbawieniu z uczynków. Zamyka usta współczesnym drogom, które mówią, że Bóg tam po prostu jest Bogiem wszystkich ludzi i wszyscy ludzie są Jego po prostu dziećmi i tam jedźmy do przodu odważnie. Nie. Jezus jest drogą, tą wąską drogą, w którą trzeba uwierzyć. Dlaczego też ona jest wąska? Dlatego, że obraz Chrystusa umierającego na krzyżu, żyjącego 2000 lat temu, jest naprawdę wąską drogą dla umysłu współczesnego człowieka. Apostoł Paweł mówi, Grecy nie mogą przyjąć Chrystusa. Dlaczego? Bo oni szukają mądrości. A jaka mądrość w skazańcu przybitym do drzewa i krwawiącym? Nicky Gumbel, twórca kursu alfa ewangelizacyjnego, zawsze mówi, tak naprawdę, jak mielibyśmy sobie dobrze krzyż wyobrazić, to powinniśmy sobie wyobrazić gilotynę, szubienicę albo krzesło elektryczne. I wyobraźcie sobie współczesnych wierzących, którzy na łańcuszkach noszą krzesła elektryczne albo szubienice małe, złocone, albo posrebrzane gilotyny. Rozumiesz? Ale to jest znaczenie. Dlatego Grecy nie chcą przyjąć Chrystusa, ci biblijni, tak? Tam w sensie Pawłowym, ponieważ szukają mądrości. A Paweł mówi też, a Żydzi nie chcą przyjąć, ponieważ szukają, czekają na cuda i znaki. Ponieważ taki jest początek tego narodu. Wśród znaków i cudów Mojżesz wyprowadził ich z Egiptu i w ten sposób stali się narodem. Więc oni teraz mówią, pokaż nam, że Bóg tu coś zrobi, że On jest, chce Go zobaczyć, chce Go dotknąć, wtedy możemy pogadać. I Paweł mówi, i oni też nie znajdują wąskiej drogi. Bo wisielec na krzyżu, nagi, zabity przez Rzymian, zgorszenie. Gdyby był Mesjaszem, to by tak nie umarł. Szewc bez butów chodzi, innych uzdrawiał, siebie nie mógł uzdrowić. Innych wskrzeszał, siebie nie mógł wskrzesić. Co to jest w ogóle? A w ogóle jakieś bajania o zmartwychwstaniu, to już w ogóle odpuszczamy. Więc wiesz, wąska droga, która prowadzi do zbawienia, jest nią baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jezus zabity za nasze grzechy. I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie dano ludziom żadnego innego imienia. Religie nie są zbawieniem i współczesne, światowe pomysły hedonistyczne lub nawet soft hedonistyczne nie są zbawieniem dla nikogo. Wybierasz Chrystusa. To jeśli chodzi o zbawienie. Ale teraz też wiesz, tu jest bardzo fajnie powiedziane, bo on powiedział, on jest kamieniem odrzuconym przez was budujących. Wąska ścieżka bardzo często jest odrzucana przez tych, którzy mają pragnienie zbudować dobrze coś w swoim życiu. Okej? On nie mówi, że to jest klejnot odrzucony przez przechodniów. Na pewno też. Ale on mówi, że to jest kamień węgielny, który został zlekceważony przez tych, którzy budowali. Więc wiesz, jeżeli chcesz zbudować swoje życie bardzo dobrze, to ono może być tylko i wyłącznie zbudowane na Chrystusie, na Mesjaszu Zbawicielu. Każda inna podpórka rozczaruje i zawiedzie. Systemy doktrynalne zawiodą, systemy etyczne zawiodą. Twoje przysięgi wobec samego siebie, żeby siebie wziąć w karby, zdyscyplinować, zawiodą. twoja rodzina cię zawiedzie, czasami nawet twój kościół cię zawiedzie i wtedy co zrobisz? Co wtedy z tobą się stanie? Fajnie powiedział mój przyjaciel w zeszłym tygodniu, powiedział mi, mówi, Marek, fajnie, że my jesteśmy takimi ewangelicznie wierzącymi ludźmi, zwracającymi ludzi do Biblii i do darów Ducha Świętego, ale mówi, ja ostatnio zauważam, że musimy w ludziach budować inną tożsamość. Nie możemy im tylko mówić, że oni wyszli z jednego rodzaju wierzeń i przeszli do drugiego rodzaju wierzeń. Bo po pierwsze, nie będą w stanie skorzystać z bogactwa rzeczy, które gdzieś też są, a po drugie, to jest fałszywa tożsamość zbudowana na tym, w co ja dzisiaj wierzę, jakie praktyki religijne, jak wygląda mój Kościół. Co zrobię, jak mój Kościół zacznie wyglądać inaczej? Co zrobię, jak świat zacznie wyglądać inaczej? Co zrobię, jak po prostu samemu zacznę trochę inaczej wierzyć? Wiesz, dopóki nie dotkniemy wyzwań i testów, to tak długo nasza tożsamość nie jest sprawdzona. Więc wiesz, jaka jest twoja tożsamość jako dziecka Bożego? Na czym ona jest zbudowana? Na strukturze twojego życia, twojego kościoła? Na jakimś specyficznym systemie wierzeń, którego się przykleiłeś? A najgorzej, jak jest zbudowane na trzech hasłach ewangelistów i czterech kazaniach pastora, co bardzo popularne jest w naszym świecie chrześcijańskim. To wtedy, jak coś zaczyna się chwiać, to nie wiesz, gdzie jest twój fundament, gdzie jest twoja droga. Ale kochani, mamy Zbawiciela. Czy ty go masz? Czy ty go masz blisko? Czy ty masz go w sercu, w swoich myślach i na swojej drodze? Jeżeli go masz, to ocalejesz przez każdą próbą i przed każdym testem. Bo nie dano ludziom innego imienia, przez które mogą być ocaleni. Żadne imię kościoła, droga ci nie zbawi i nazwa innego kościoła też ci nie zbawi. Ale droga na pewno nie zbawia. Jestem pastorem drogi, to wiem. Inni może jeszcze tam wiedzą inne swoje rzeczy w swoich kościołach. Ja wiem, że ta nazwa nie zbawia. Jest jedno imię, przez które można być zbawionym. Wiesz, my często mamy tak, że po prostu idziemy przez życie zaparci. Wiem, komu uwierzyłem. Okej, to dobrze wygląda. Wiem, w co wierzę. A potem na swojej drodze życia spotykają dramat. Dotykają kryzysu w małżeństwie. I chwieją się. Mają wyzwanie ze swoimi dziećmi. I zaczyna się wszystko sypać. Nie wiedzą, co będzie z ich dziećmi. Wszystko zostaje być podważone. Słyszą o ich pastorze, który zgrzeszył i upadł. Wszystko zaczyna się chwiać. Zaczynają rozglądać się, co inni wierzący robią. I są przerażeni. Bo to byli ludzie często, którzy nas wychowywali albo nam wręcz Ewangelię głosili i oni gdzieś się rozjeżdżają. Wiecie, to są bardzo realne rzeczy. Właśnie rozmawiałem z Ewą przed kazaniem i mówię sobie tak, wiesz Ewa, do jesieni to ja myślałem jeszcze, że mam trochę powyżej 50 lat, bo mam 54. Ale gdzieś tak we wrześniu zaczęło mi cykać, że już na wiosnę mi cyknie na 55 i to już będę, od następnego będę blisko 60. Wiesz, to jest po prostu niezły ząk. Jak to ugryźć, tak? Wiesz. Ale powiem wam dwie rzeczy na ten temat. Jedna rzecz to jest taka, i to Ewie powiedziałem, że mówię po prostu, mam zamiar marnować życie dla Chrystusa na pełnej petardzie do samego końca. Żadnych emerytur, żadnych rent. Oczywiście pobiorę je z ZUS-u w momencie ukończenia wieku emerytur, ale nie ma. Zabieramy co nasze. Ale nie zamierzam po prostu, wiesz, w taki sposób żyć. Jezus powiedział, że ten, kto chce zyskać życie, musi je tracić. Więc ja chcę je tracić do końca na pełnej petardzie. Patrzeć, gdzie mnie Bóg prowadzi, co chce zrobić z moim życiem, ofiarowywać się, pokonywać przeciwności, cierpieć, co Bóg będzie chciał. Dlaczego? Bo wiem, komu uwierzyłem. To jest imię, przez które jestem zbawiony. Nie przez mój wiek, nie przez to, co mi się udało w życiu poukładać, nie przez cuda, które gdzieś się tam pojawiły, bo On jest twórcą tych cudów, które się pojawiły. Halleluja! Co ja bym zrobił, gdybyście wszyscy jednego dnia stwierdzili, że odchodzicie? Czego ja się będę trzymał? Chrystusa. Wiecie, naprawdę zachęcam was wszystkich i was, którzy słuchacie tego. Trzymajcie się Chrystusa. Żyjemy w bardzo przedziwnych czasach. Polska podzielona. Jeden rok pandemii, drugi rok szczepionek. Teraz mamy wojnę w Ukrainie. Jakby się po prostu nic nie mogło zatrzymać. Jakby wszystko hulało na pełnym rozpędzie. Niech twoim zbawicielem nie będzie nadzieja, że stary wróci. Jak mówią Czesi, to se ne vrati. Nie ma czegoś takiego jak stare dobre czasy. Idziemy do przodu. I ten, kto będzie stał na skale, ten, kto będzie trzymał się imienia Jezusa, ten jest na tej wąskiej drodze. I teraz wiecie, sami nawet teraz czujecie, że to już czuć, że to jest wąskie. To już jest wąskie. No bo to jest wąskie, bo to jest po prostu, mamy zaufać komuś, kogo nie widzieliśmy. Mamy zaufać tylko osobie, mamy zaufać jednemu imieniu, jednej osobie. To co mi Jezus ściany pomaluje? To co mi Jezus do jedzenia do lodówki da? Powiem ci, tak, tak, tak. On ci pomaluje, on ci da jedzenie do lodówki. Tylko uwierz w Niego i niech On będzie od początku do końca twoim jedynym zbawicielem. Wszystkie kulawe podpórki, laski, kijki, to wszystko jest lipa. I to zostanie przetestowane. Słowo Boże mówi, że czas, żeby już rozpoczął się sąd, kryzys i on zaczyna się od domu Bożego. I wszystko, czym można potrząsnąć, będzie potrząśnięte. Aby się stało to, czym potrząsnąć nie można. Gdzie ten werset jest zapisany? W Biblii. Amen. Halleluja. Więc słuchajcie, więc to jest po prostu, to jest to, do czego ja was przede wszystkim zachęcam. Ale teraz chcę pójść dalej i chcę powiedzieć wam też o innych rzeczach. Kolejna rzecz, więc, ojejku, no nie wiem, może nie powinienem mówić o innych rzeczach. Może powinienem tutaj zostać, żeby tylko Chrystus był utwierdzony w twoim sercu. W obliczu każdego wyzwania, z którym się stykasz, żebyś wiedział, gdzie zawrócić, kogo zapytać. Duch Święty, który zna prawdę, który objawia Słowo Boże, który sprawi, że czytając Biblię znajdziesz wszystkie odpowiedzi na każdą wątpliwość. Jego Duch, który ci powie, jak w danej sytuacji postępować, co robić, a co nie robić. Halleluja. Wiesz, wchodzimy w czasy, które mi się wydaje, tak jak powiedziała ta żona usługującego, która do mnie napisała, super, ktoś znowu wyjął ten werset i położył na stole. Że wchodzimy w czasy, w których wszyscy będziemy po prostu testowani. Albo wiekiem własnym, albo sytuacją się zmieniającą, albo tym, co dzieje się wokół nas, co nie wiadomo, w jakim kierunku zmierza. Powiesz, ale nie, pastorze, nie zwodź nas. Bóg mówi, że będzie dobrze. Wiesz co, no to ciekawe jest. Jest taki werset w Biblii, bardzo go lubię, kiedy mówi, tak mówi Pan, nic z tego. Kiedyś wam go przeczytam. Taki pastor Wojtek w Warszawie. Zawsze jak ktoś mówi na spotkaniu dla pastorów, że będzie dobrze, to on chwileczkę otwiera tego proroka i czyta. Ciągle zapominam zapisać sobie. Tak mówi Pan, nic z tego nie będzie. Tylko Chrystusa musisz się trzymać. W każdej dziedzinie. Wiesz, mam moją taką ulubioną książkę. Męskość, z której po prostu głoszę, czytam i eksploruję ją od lat. Bardzo, bardzo dobra, polecam. Dla tych, którzy oglądają i nie wiedzą, po spotkaniu linki udzielam. Tam jest takie ćwiczenie jedno dla duchowego serca, wolnego serca mężczyzny. To jest książka przez psychologa napisana, nie dla chrześcijan, dla wszystkich. I ona mówi tak, jak jesteś w pewnym wieku i czujesz, że ziemia ci się usuwa pod nóg i nie wiesz, po co żyjesz, bo już dzieci z domu wychodzą, już co zarobić mogłeś, zarobiłeś, albo masz wielkie tarapaty i nie wiesz, co dalej, to on mówi, idź w samotnie i wyobraź sobie, że nie masz już dzieci, że twoja żona umarła, że nie masz już pracy, że nie masz do czego wracać. Zajrzyj głęboko do swojego serca i zapytaj się, kim jesteś. Wiesz, kiedyś to bym oczywiście, żona umarła, krzyż, szatanie, odejdź mi z takimi, to są demoniczne po prostu podszepty, jaka żona umarła. Ja mojej żonie powiedziałem, jak ona umrze, to ja ją zabiję za to. Także żadnego umierania mi tutaj. Ale wiesz, ja to ćwiczenie, tak kiedyś byłem wyluzowany i mówię sobie, to bardzo ciekawie, ja sobie to zrobię. I poszedłem do lasu i przeprowadziłem na sobie to ćwiczenie. Nie mam dzieci, Nie jestem już pastorem. A, bo tam jeszcze bardzo wyraźnie było napisane. Odrzuć role, które pełnisz, że nie możesz już pełnić ról życiowych, które nadają ci tożsamość. Więc wyobraziłem sobie, nie jestem pastorem, nie mam żony, nie mam dzieci. Kim ja jestem? I powiem ci, pierwszy moment był fatalny. Taki po prostu ogołocenie, takie nie wiadomo, co dalej. Ale jak pobyłem i zacząłem rozmawiać z Duchem Świętym, to wróciłem do swojego miejsca. Wiedziałem, że jestem synem. Wiedziałem, czego Bóg ode mnie oczekuje. I nawet jeżeli nie miałbym być głoszącym, nawet jeżeli nie miałbym być pastorem, nawet jeżeli nie miałbym mieć żony i dzieci, to wiem, że jestem synem mojego Ojca w niebie i Go tu reprezentuję. I teraz w Duchu Świętym On może mnie poprowadzić jak chce i to będzie owocne, pełne mocy, a moje życie ma sens. Amen. Więc wiesz, takie ogołocenie siebie, zanim to ogołocenie przyjdzie, super, jest super ćwiczeniem. Nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma w nikim innym zbawienia. Nie wisz na drugim człowieku. Niedawno rozmawiałem z takim mężczyzną, mówię, słuchaj, czemu nie chodzisz do kościoła? Mówi, wiesz, bo moja żona przestała chodzić do kościoła. To nie chodziło o nasz kościół. Ja mówię, no nie, to, że twoja żona przestała chodzić do kościoła, to już dawno słyszałem, ale nie myślałem, że ty przestaniesz. A on mówi, wiesz co, bo ja zacząłem chodzić do kościoła, bo ona chodziła. Więc jak ona przestała, to jakoś tak też wyszło, że ja przestałem. Wiesz, to jest wiara opierająca się. Nie ma w nikim innym zbawienia, jak w Jezusie Chrystusie. Co się będzie z tobą działo, jak przyjdą straty do twojego życia? Jaką decyzję w tamtym miejscu podejmiesz? Czy pójdziesz do Chrystusa i powiesz, idę dalej. Powiesz, miałem dobre życie do tej pory, było cudownie, teraz nie mam nic, więc jadę dalej, jak w ziemi obiecanej. Ja nie mam nic, ty nie masz nic, więc możemy założyć fabrykę. I trzech było to, jakoś tam było inaczej. Tak. On nie ma nic, ja nie mam nic, ty nie masz nic, tak? Coś takiego. Nie ma w nikim innym zbawienia. Halleluja. Dobrze. Naprawdę, słuchajcie. Dobrze, nie jestem ewangelistą, nie będę wzywał do nawrócenia. Teraz akurat. Ale teraz kolejna rzecz. To, na co się powołałem wcześniej, o czym wam wspomniałem, co kiedyś Łukasz nakazał mi świetnie powiedział, jak cię ludzie pytają, czarne, białe, wybieraj, to jest wielkie podejrzenie, że jest na spokojnie można wybrać trzecią drogę. Wiesz, i to tak bardzo często jest. Diabeł, on jest twórcą tej rzymskiej zasady dziel i rządź. Skuć dwóch ludzi, ustaw ich przeciwko sobie, napełnij ich mózgi argumentami, zostaw ich. Są unieszkodliwieni. Będą jechać po sobie aż do śmierci. To jest diabeł jest twórcą czegoś takiego. Diabeł wchodzi w małżeństwo, to robi, wchodzi między rodziców i dzieci, to robi, wchodzi do kościoła, to robi, wchodzi do świata polityki, wchodzi do mediów i dla niego jest zawsze wóz albo przewóz. Bo on chce się nas ustawić na równi, jako równy partner do walki z Bogiem. Jest bluźniercą, który wypowiedział Bogu walkę. On nie ma, dla niego nie ma trzeciego. Dla niego nie ma trzeciego. Jest tylko on i Bóg i on będzie walczył. Jest dualizm. Ale wiesz, jak mówią Rosjanie, Bóg Trójce lubi. I to nie jest Boża metoda, bo Boża metoda jest taka, że bardzo często właśnie ta trzecia droga i trzecie rozwiązanie jest najlepsze. Wiecie, wzywa ci ktoś do zajęcia stanowiska. Ja myślę, że my przez ostatnie lata jako Kościół całkiem nieźle przeszliśmy przez parę prób. Właśnie dlatego, że moją postawą było nie zajęcie stanowiska. Chociaż stanowisko mam prywatne dla siebie, bo nie jestem, jak to ładnie powiedzieć o sobie, kim to ja nie jestem. W ciemię bity, dziękuję. Jeśli to ładne, to spoko. Nie jestem w ciemię bity i swoje zdanie mam. Ale wiesz, po co takie rzeczy robić? Po co takie rzeczy robić i otwierać diabłu drogę do niszczenia Królestwa Bożego? Po co? Wiecie, jak się po prostu, jak się zaczynała pandemia, ja widziałem, jak to rośnie. To rosło po prostu jak na drożdżach. Jest pandemia? Nie ma pandemii. Wiesz, rozumiesz? Jedni mówią, zamykamy się, drudzy, otwieramy się. Jedni mówią, no to może nie będziemy przez jakiś czas chodzić do kościoła. Drudzy, szatan tylko na to czeka, żebyście przestali chodzić do kościoła. Rozumiesz? I po prostu nie ma trzeciej drogi. I po prostu jest wow. I ja tak stoję w tym miejscu i mówię, Duchu Święty, co ja mam robić? To jest po prostu jakiś kanał. Mam swoje zdanie, ale po prostu ja nie chcę, żeby ludzie byli zniszczeni. I wiecie, Bóg mi bardzo prostą podpowiedź dał. Mówi, Marek, czy ty jesteś lekarzem? Czy ty jesteś epidemiologiem? Czy ty jesteś politykiem? Czy ty pracujesz w sanepidzie? Czy ty wydajesz zarządzenia rządowe? Kim ty, Marek, jesteś? Ty, Marek, jesteś pastorem. Ty jesteś do ogłoszenia Słowa Bożego. Ludzie przychodzą do ciebie do zboru, nie każesz im otwierać ust, nie sprawdzasz, czy mają zęby zdrowe. Od próchnicy. Nie jesteś dentystą, nie jesteś lekarzem, nie jesteś... No już nie będę wymieniał innych medycznych zawodów, którzy tam lekarze gdzie zaglądają ludziom i co im badają. Jesteś pastorem do głoszenia Słowa Bożego. I wiesz, i tak żeśmy z Izą rozmawiali i tak żeśmy od początku zrobili. Temat tabu. Kto po prostu... Każdy w własnym sumieniu decyduje i się tego trzymamy. I wiecie, i to jest po prostu, to wiem, i to jest... I teraz, dlaczego wąska droga? Dlaczego ciasna brama? Bo to jest najmniej komfortowe dla duszy ludzkiej. Człowiek w takim momencie sobie myśli, no jak to tak? Ja jestem w boksie pro, albo ja jestem w boksie anty. To jest słuszny boks. Zapraszam do tego boksa, do tego pudełeczka cały zbór. Pastorze, come on! I przywysyłają mi MP3 z kazania pastora z Florydy, który po prostu podnosi rękę na gubernatora stanu i mówi, antychryście, za twoje zarządzenia epidemiologiczne, wiesz, i biblijne proroctwa o utrąceniu jakiegoś tam króla lecą. Wiesz, ja myślę, ja mówię, Boże, ja takich rzeczy nie chcę. Ja po prostu ich nie chcę. Bo wiesz, dla diabła to jest tylko kwestia czasu, żeby z drobnej rzeczy zrobić wielką rzecz, jeżeli dobrze rozkręci nasze emocje. Rozumiesz? Można usiąść na coś, wiernie zacząć tym kręcić i to będzie samo rosło. To będzie samo rosło jak na drożdżach. A potem nie wiemy, jak się pojednać, bo słyszeliśmy, że tamten brat albo tamta siostra myśli tak, a to podobno jest źle, bo ja myślę tak. A jak myśli pastor? W ogóle, co myśli pastor? Bo ja chcę pozostać w tym kościele. Więc wiesz, co pastor myśli w tym kościele? Pastor w tym kościele myśli, żeby się modlić o rządzących, o królów i o wszystkich ludzi, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli, abyśmy mogli spokojnie głosić Ewangelię, ponieważ Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi. Przez to, że my pozostaniemy na wąskiej, niekomfortowej ścieżce i nie będziemy zajmować się drugorzędnymi rzeczami. To była pandemia. Potem szczepionki, podobny temat. I to jest temat. Mam małe dzieci. W pewnym momencie, kiedy nasze dzieci były niemowlakami, wylała się ta fala informacyjna na mnie i powiem wam, że zgłupiałem. Nie wiedziałem, jak po prostu, jaką opinię podjąć. Jaką podjąć opinię? Decyzję. To już nie chodziło o opinię. To już chodziło o decyzję. Ja po prostu mówię, wiesz, rozwiązałem ten problem i nie powiem, jak go rozwiązałem. Ale jak mnie znacie, to wiecie, w którą stronę rozwiązałem. Ci, którzy są bliżej ze mną. W każdym bądź razie, ale wiesz, ale później słyszałem, jak jedna matka mówi i mówi, ty to możesz sobie gadać. Ja mam po prostu trójkę małych dzieci, rok po rok urodzoną. To są żywe istoty. Nasłuchałam się czegoś, po prostu nie mogę spać w nocy, latają mi te artykuły i te filmiki przed oczami. Ty myślisz, że to ja odpowiadam po prostu za żywe istoty, jestem matką, ja mam macierzyństwo tutaj. Ja sobie myślę, no tak, no to właśnie tak. Fajnie jest, zawsze jest fajnie, słuchajcie, przyjść z zewnątrz i powiedzieć, hej wy, co wy tam wyrabiacie? Z zewnątrz to każdy mądry. Elon Musk przyjdzie i powie, hej Ukraińcy, co wy tam walczycie? Zróbcie referenda na tych terytoriach. Kto chce do Rosji, kto chce do Ukrainy, po prostu przestańcie się bić. Tak zrobił w zeszłym tygodniu. Tak napisał. Po prostu Ukraińcy mówią, Ludzie, po prostu, ja myślałem, że tam w tej Ukrainie to samochody Tesli będą palić na ulicach. Po prostu za taki tekst. Wiesz, z zewnątrz to każdy ci może powiedzieć. Przyjdzie powiedzieć, słuchaj, to ty nie wiesz, jak to zrobić? Czasami my wiemy, jak coś zrobić, tylko dlatego, wiecie, dlaczego wiemy, jak coś zrobić? Tylko dlatego, że nie jesteśmy osobiście zaangażowani emocjonalnie. Bo jak bylibyśmy emocjonalnie zaangażowani, to natychmiast jest problem. Natychmiast jest problem. Wszystkie kwestie światopoglądowe. Całe te, wiecie, LGBT temat. Temat. Ja myślałem, że ja po prostu jestem poustawiany od początku do końca. To jest proste. Jak ktoś mnie pytał, odpowiadałem. Byłem poustawiany od początku do końca. Aż przyszło dwóch panów poprosić o ślub. Pijemy herbatę, oni mnie lubią, oglądali mnie na YouTubie. Wiedzą, że ja wierzę, że Bóg jest dobry i że ma zbawienie dla każdego. Ja wiesz, nagle po prostu cały rozum mi odpłynął. I chwała Bogu, że mi rozum odpłynął, serce wróciło na miejsce, bo mogłem rozmawiać jak z ludźmi dzięki temu. Czasami jak mamy za dużo rozumu, to ludźmi przestajemy być. Jak mamy za dużo argumentów, przestajemy czuć. Wiecie, po prostu wsiadłem i tak mówię sobie, i tak patrzę i tak mówię, a czemu chcecie się pobrać? Rozumiesz, godzinę przed tym spotkaniem, gdybym wiedział, to powiedział, jakaś pomyłka, przecież nie przychodzi, nie mam czasu. Teraz, w tym spotkaniu, ja zapomniałem, żeby im powiedzieć, co ja wierzę, co ja myślę, tylko ja po prostu patrzę na żywych ludzi i mówię, ale skąd takie silne pragnienie? A oni mówią, no bo to jest silne pragnienie, my się bardzo kochamy, a w tym środowisku jest totalna niewdzięczność między ludźmi. I po prostu i nielojalność. I wszyscy wszystkich zdradzają, a my chcemy być sobie wierni. My chcemy w przymierzu żyć. Ja mówię, no to teraz w ogóle mnie wpuszczają po prostu... No bo ja, wierność, dobra rzecz, no to całe życie to głoszę. Lojalność, wierność, przymierze są wspaniałe rzeczy, mówię, po prostu choroby się nie przynoszą, w ogóle same fantastyczne rzeczy, no. No później oczywiście, jak już posiedzieliśmy, wybiliśmy kawę, zjedliśmy ciastko, jak mogliśmy porozmawiać, mogłem pomału tak delikatnie skręcać i powiedzieć, wiecie, bo ja wiem, dlaczego wy tak trafiliście, bo jest wiele w tej chwili na świecie kościołów protestanckich, którzy udzielają takim parom ślubów. Powiedziałem, ale wiecie co, bardzo mili ludzie jesteście, tylko ja jeszcze do tego miejsca nie doszedłem. I oni, nie? I tak rozczarowanie takie. No nie, no sorry. Jestem tu, gdzie jestem. Gdzie indziej nie mogę być. Rozumiesz? Prawdopodobnie, jakby ktoś, kto wie, jak się rzeczy mają, kto ma Biblię, argumenty, obserwował mnie nagranego, to by tak siedział tam przed tym wideo, patrzyłby i by mówił w taki sposób, by mówił. Co on z nimi robi przy jednym stole? Czemu on jest dla nich miły? Jak jest miły, to zaraz się oswoi. A jak się oswoi, to przejdzie na ich stronę. Ale jak nie spotkasz żywego człowieka, albo to nie jest twój osobisty problem, to nie wiesz. Ludzie mają pełną buzię frazesów. Krzyczą, jesteśmy za życiem, za życiem, za życiem. A ja rozmawiałem z matką, która była za życiem. I była w ciąży. I lekarz zbadał ciążę i nie było główki. Rozumiesz? I ona też wychowywała się w chrześcijańskim środowisku za życiem. Były takie sytuacje, że w takich przypadkach podobnych modliliśmy się i dziecko, mimo tego, że USG coś pokazywało, urodziło się inne i był cud. Ale były takie, że kobiety prawie umarły od sepsy, próbując po prostu dojść. Nie wiesz, dopóki nie znajdziesz się w konkretnym emocjonalnym miejscu. Nie możesz za kogo decydować. To jest po prostu... To jest wąska ścieżka. Innego życia jak swoje mieć nie będziesz. I to jest twoja droga życia. I w bojaźni prowadź to życie, w czystości sumienia, w wierności słowu. Podejmuj najlepsze decyzje, jakie potrafisz. Ale jak ci mówią, czarne, białe, wóz albo przewóz, to zrób krok wstecz. I powiedz, będę się modlił. Mieliśmy taką historię z Izą. Zaraz po naszym nawróceniu, krótko, postanowiliśmy, że się ochrzcimy. Nasz kolega Andrzej przyszedł, mówi, słuchajcie, chrzest jest w zborze. My byliśmy wtedy w Odnowie Charyzmatycznej. Mówi, chrzest jest w zborze. Mówi, czy chcecie ochrzcić? Ja mówię, no chyba już czas, bo takie na kuleć na jedną nogę bez chrztu wodnego, po prostu to trzeba zrobić. I podjęliśmy decyzję. Nasi przyjaciele dominikanie dowiedzieli się o tym. Przyjechali do nas, do akademika. Usiedli z nami, z książkami. I zaczęli... Co? A, Izy tam nie było właśnie. To był ten właśnie feler. Że mnie dorwali. I słuchajcie, i po prostu, i wytoczyli grube działa, jak niezasadne jest po prostu chrzczenie ludzi w wieku dorosłym. I drugie chrzczenie, skoro się już miało ten chrzest niemowląt, który ja, chrzcząc w ten sposób się, zaprzeczam tamtemu. Słuchajcie, męczyli mnie do trzecia w nocy, czwarta w nocy. Padały wszystkie najlepsze argumenty z historii Kościoła, z teologii. Takie książki przynieśli, cytowali. I jak już po prostu, wiesz, byłem na krawędzi, już prawie byłem przekonany, ale jeszcze się trzymałem, to jeden z nich powiedział tak. A teraz sobie wyobraź. Twoi rodzice nie są narodzeni na nowo, prawda? Ja mówię, nie są. Czy myślisz, że jak się ochrzcisz, to oni kiedykolwiek będą narodzeni na nowo? Oni się zgorszą twoim odejściem z Kościoła. I przez to, że się ochrzciłeś, bo myślałeś, że robisz coś dobrego, oni pójdą do piekła. A potem jeszcze powiedzieli, zobacz, jakie mamy przebudzenie, ewangelizujemy, młodzież się nawraca dziesiątkami. Jak wylecisz, droga zamknięta do głoszenia Ewangelii. I słuchajcie, ja byłem ugotowany. Nie wiem, czy przez te argumenty, nie wiem, czy przez tą manipulację, czy po prostu dlatego, że była już piąta nad ranem. Następnego dnia Iza przychodzi do mnie do pokoju z rzeczami. Przychodzi do chrztu i mówi, a ja jej mówię, że ja się nie ochrzczę. A Iza do mnie mówi, jak się nie ochrzczę? Ja mówię, już się nigdy nie ochrzczę, postanowiłem raz na zawsze, nie będę tego tematu podejmował, zdecydowałem, że się nie ochrzczę. A Iza powiedziała piękną rzecz, jedną z najpiękniejszych rzeczy powiedziała. A ja zobaczę, co mi Duch Święty powie. Nie ochrzciła się wtedy. Poczekała na mnie jeszcze rok czy dwa lata, nie pamiętam. Ale wiesz, to jest właśnie bardzo często, że jak cię ktoś przypiera do muru i mówi wóz albo przewóz, czarne, białe, szybko, szybko, szybko. Już! Ta promocja jest tylko do 22. Kupuj! I jeszcze dostaniesz dwa noże za darmo. To już możesz wiedzieć, że to po prostu jest w ogóle do odpuszczenia po całej linii. To już jest do odpuszczenia po całej linii. Więc wiesz, to jest to. Kwestie polityczne w naszym kraju. Wiecie, jak one wyglądają. Tutaj wiele razy poległem. Nie udało mi się po prostu być wystarczająco emocjonalnie poza tematem. Przyznaję się. Ale w tym temacie też musimy po prostu, słuchajcie, na chłodno zajmować się tematem. W tym tygodniu słuchałem jakiegoś podcastu o polityce amerykańskiej. Do lat 50. w Ameryce to był temat święty, że dziennikarze wypowiadali się obiektywnie, informując zarówno o republikanach, jak i o demokratach. Do lat 50. Ale później w wyniku którejś kampanii jedna ze stacji, czy wiele stacji, na skutek też rewolucji seksualnej, zmian społecznych, wszystkie stacje medialne zaczęły się trochę tak w lewo przechylać. I wtedy szybko powołano, odeszli od tego kompromisu. I pojawiły się z drugiej strony media, które zaczęły cisnąć. I w tej chwili nie ma już obiektywnych mediów. Wszystkie są jakoś tam opowiedziane po jakiejś stronie. A jeżeli media są opowiedziane po jakiejś stronie, no to gdzie jest obiektywizm? Jest bardzo trudno obiektywizm. Bo wtedy nie możesz być obiektywny, jeżeli jesteś zbyt blisko, jeżeli jesteś zaangażowany. Jest taka zasada w fizyce i w psychologii, że nie ma czegoś takiego jak obojętne obserwowanie obiektu. Obserwujesz obiekt, wpływasz na obiekt i ten obiekt wpływa na ciebie. Zachodzi interakcja, zawsze tak jest. Z księżycem też. I to właśnie tak jest, wiecie, i teraz Ja rozmawiam, w poniedziałek rozmawiałem z misjonarzami ze Stanów Zjednoczonych, zeszły. Którzy akurat nie mieszkają w Stanach, którzy się wyprowadzili do Europy. I oni powiedzieli, że to jest jedna z największych rzeczy, które im utrudniają mieszkanie w Stanach na dzisiaj. Oni wiedzą, do czego ich Bóg powołał, wiedzą, co chcą robić, mają misję, ale ich kościoły nie bardzo. I że zawsze trzeba się opowiedzieć. Nigdy nie można iść środkiem drogi, wąską ścieżką, tylko zawsze trzeba wpaść do któregoś rowu. I mówię, oni tego nie chcą. Wiesz, i to są rzeczy, które są bardzo ważne, bo te pęknięcia występują wszędzie i zapewniam cię, że jeszcze wiele w swoim życiu tego rodzaju rzeczy na swojej drodze napotkasz. I ważne, żeby się wtedy trzymać na drodze. Słuchajcie, znacie taki film? 3 billboardy za Ebbing, Missouri? Film dostał 7 Oscarów, 4 Złote Globy. Czarna komedia, jak ktoś lubi, to świetny. Polecam wam, obejrzałem go w tym tygodniu sobie wieczorem. Próbowałem z synem, ale Przemek wymiegł po 15 minutach. To nie jest film dla młodzieży. Ale dla mnie do samego końca był fantastyczny. Gra aktorska tych ludzi, główna bohaterka, to w ogóle jest taka typiara. No po prostu nie można wzroku odejrzewać z ekranu. I teraz malutki spoiler na temat jednego bohatera. Jest tam taki po prostu, to wiecie, wiocha, po prostu takie peryferia Stanów Zjednoczonych, jakaś mała mieścina. I tam jest po prostu taki nieutemperowany, gwałtowny gliniarz, który po prostu temperament ma wywalony po prostu zawsze na wierzch. I to zawsze powoduje, że zamiast być stróżem porządku, to jest twórcą nieporządku. I jego starszy, słuchajcie, umierający kolega zostawia mu w testamencie taki fajny ojcowski list. I mówi, wiesz, równy gość jesteś. Tam, nie wiem, jaką tam pośrednią cymbał jesteś, ale równy i tam takie, wiecie, takie męskie żarciki. I mówi mu tak, słuchaj, ale jednej rzeczy ci tylko brakuje, żebyś był naprawdę, bo już jesteś blisko, żebyś był tak naprawdę dobrym policjantem. Mówi, musisz zawsze jak widzisz problem, jesteś jego blisko i wszystko w tobie kipi, to mówi, to musisz wtedy wyjść na zewnątrz, nabrać kilka oddechów, uspokoić się i zaplanować, jak rozwiążesz ten problem. I to rozwiązanie tego problemu właśnie później następuje w tym filmie. I tego wam już nie powiem, bo jest po prostu kompletnie kosmiczna po prostu scena, jak on to robi. Ale po prostu ten chłopak po prostu dokładnie tak robi. Jest zaangażowany. Wszyscy oglądają film i widzą te akcje, gdzie on po prostu miał te, przepraszam, po angielsku powiem, to po polsku nie jest przekleństwo, prawda? Te fuck-upy zaliczał po prostu wcześniejsze. I teraz, wiesz, wszyscy liczą, że on teraz po prostu ten cymbał znowu wjeżdża, wiesz, na scenę, ten gliniarz. I on wychodzi na zewnątrz, zapala papierosa i już widać, że jest nie jest sobą, że stosuje jakąś procedurę sztuczną. Zapala papierosa. Wraca i jest zmiana kierunku po prostu wszystkiego. I wiesz, ja wierzę, że to jest to, do czego nas Bóg powołuje jako Boże dzieci. Wyjść na zewnątrz, zapalić papierosa. To jest to, do czego Bóg swoje dzieci powołuje. Wyjść na zewnątrz, zapal papierosa. Ale właśnie w każdej sytuacji, w której jesteś, w samym środku, gdzie jest łomot, naprawdę słuchaj, idź na górę, spotkaj się z Panem i po prostu, wiesz, zrób to. Jezus był w jednej miejscowości. Wywlekli go z synagogi. Z naklif skalny go wyprowadzili. Chcieli go zepchnąć. Jezus miał dwa wyjścia. Czarne, białe. Albo mój ogień z oczu wyjdzie i po prostu spali ich. Albo powie, Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego i spadnie. I dzisiaj byśmy klify na szyjach nosili. Zamiast krzyży. Miał dwa wyjścia. Na Eliasza z niedźwiedziami pogonić łysych. Czy tam, przepraszam, nie, to łysi gonili owłosionych. Niech ich niedźwiedzie zjedzą na Eliasza, albo druga po prostu, drugi policzek, lecę z klifu. A co jest napisane? W ogóle to jest to, co jest napisane, w ogóle przerasta wszystko. Jest powiedziane, a Jezus przeszedł między nimi i oddalił się. Hello, tu się nic nie trzyma kupy. Przecież to był dziki tłum, to był po prostu, były zamieszki, oni go wlekli nad tą górę, chcieli go tam pchnąć. On był pod ich fizycznym działaniem. I w środku tego nagle Jezus po prostu, wierzę, że Jezus nie zapalił papierosa, ale że Jezus tam w środku mówi: Ojcze? A ojciec:
To nie ta godzina jeszcze.
Dlatego Jezus mówi: To nie ta godzina. Bo która godzina mu mówił Bóg Ojciec. Nawiasem mówiąc, wczoraj wieczorem kładę się spać o 23:00, jeszcze coś tam przeglądam, patrzę. Zmiana czasu! W nocy trzeba przesunąć z drugiej na trzecią, o godzinę krócej śpimy. A mi serce tak. Bo na moim zegarku 24:00. No to znaczy, że już pierwsza, to znaczy, że się nie wyspię. Kościoła nie powiadomiłem, wszyscy się spóźnią. Nagle patrzę, a tam ktoś: weź człowieku, przestań, jeszcze czas. To nie ten weekend. Nie ta godzina. Nie w tą stronę, ale to nie ten weekend, słuchajcie. A ktoś straszył, że to ten weekend. I wiesz, Jezus po prostu, nie ta godzina. Jezus mówi: okej. Czyli nie muszę ich ani spalić ogniem, ani się dać zabić. Po prostu przechodzę i przeszedł. I oni sami nie wiedzieli, ci goście, jak to się stało, że on przeszedł przez nich. Powiem ci, w czasach ostatecznych, w których będziemy żyć, będziemy prowokowani też do różnych działań. Do większej gorliwości, napaskliwości, bo jak jesteś uczniem Chrystusa, to chyba się go nie zaprzesz, prawda? Co? Nie wywiesisz krzyża przed domem? Ja miałem takie pomysły parę razy. Na Święto Niepodległości Izraela chciałem sobie wielką flagę żydowską zawiesić. I tak czułem, muszę być. Przecież powiedziałem, że będę błogosławił Boży lud, to Bóg będzie błogosławił mnie, więc jak się opowiem za Izraelem i wywieszę wielką flagę, to... Ale zawsze mi się jakoś przypominało, że co usłyszał mój syn, jak wróciliśmy ze święta namiotów z Jerozolimy w pierwszej klasie szkoły podstawowej od nauczycielki i uczniów w tej wsi, w której mieszkamy. I tak mówisz sobie: kurczę, może lepiej, nie? Ale wiecie, ale nie wskoczyłem w rów. Jestem zdrajcą, zaparłem się. Wiecie, diabeł lubi tak nas podpuszczać, prowokować. Nigdy nie ulegaj żadnej prowokacji. Duch Święty nas nie prowokuje do głoszenia Ewangelii. Duch Święty stałym, cichym głosem w naszych sercach wskazuje nam ludzi, synów pokoju, którzy są gotowi, żeby podejść, rozmawiać. Czasami nas poprowadzi do ludzi, którzy nie przyjmą Ewangelii, ale to dlatego, że jest taka zasada. Andrzej Nędzusiak obliczał to przez kilka lat. Przeciętny Polak musi usłyszeć około 10 razy Ewangelię, żeby w końcu ją przyjąć. Więc jeżeli komuś się udaje do czyjegoś serca dotrzeć, to znaczy, że średnio statystycznie z 10 osób już gdzieś go próbowało skubać. Więc Duch Święty cię poprowadzi. Może będziesz pierwszym strzałem, może trzecim strzałem, ale nigdy Duch Święty nie jest taki, że po prostu wiesz: Michał, Kazik, Łukasz, Andrzej, słuchaj, widzisz tego gościa? No i co? Nikt do niego nie podejdzie? Wy jesteście moimi uczniami? Mówi szatan. Nie głosicie Ewangelii? Nie, Duch Święty tak nie robi. Duch Święty wie, co i jak. Jak ty zbliżysz się do Chrystusa, zbliżysz się do Jego Ducha, On ciebie poprowadzi. Nie ulegaj takim fanatycznym kanałom. Więc wezwanie do zajęcia stanowiska. Dobrze. I teraz na koniec już kończąc powiem, o naszych osobistych wyborach, których my dokonujemy a propos swojego życia i a propos pasji, które trawią nasze życie. Wiesz, dla naszego życia ta wąska droga, ona przebiega, tak jak mi to Bóg powiedział, pokazał w zeszłym tygodniu bardzo mocno, na moim życiu, że moje dwa rowy, w które mogę wpaść i które są pełne fekaliów, pomiędzy, które otaczają tą wąską drogę, to są z jednej strony moje lęki, a z drugiej strony to są moje miłości i pasje. Z jednej strony te rzeczy, których się boję, żeby ich nie dotknąć, a z drugiej strony te rzeczy, bez których wydaje mi się, że nie umiem żyć. Dzisiaj w nocy miałem taką modlitwę. Iza, jak jakieś problemy próbuje tam... próbujemy coś się dogadać, rozwiązać, albo coś się tam nie dogadujemy. Iza prowadzi teraz od roku szkołę integralnego uzdrowienia, zintegrowaną szkołę uzdrowienia wewnętrznego, szkołę uzdrowienia. Ja jestem. I za czasami tak mi mówi, jak ja już taki jestem, że wiesz, w dyskusji się dochodzę do jakichś krańców i za mówi: Marek, zrób sobie Emanuela. To jest taki grips. To jest taka jedna z metod uzdrowienia wewnętrznego, gdzie zapraszasz Jezusa do i się pozwala mu poprowadzić siebie, mówię z kompletnym skrótem, poprowadzić Jezusowi siebie przez ścieżkę swojego życia. I wiesz, ja na przykład, jedną z rzeczy, którą zawsze mówiłem, to mówiłem tak, jestem ludziolubem. Mówiłem tak, że ja to bez ludzi żyć nie mogę. Kiedy trafiłem do technikum leśnego, to przez pierwsze tydzień czy dwa tygodnie miałem czarne oczy i spać nie mogłem, bo miałem w głowie tylko jedną myśl, że jestem poza domem, bez mamy, miałem 15 lat i że moje dzieciństwo się skończyło i byłem naprawdę na krawędzi jakiegoś albo depresji, albo samobójstwa. Dwa tygodnie to trwało. Potem to zostało odblokowane, bo się zbliżyłem z kolegami, z którymi mieszkałem w pokoju, a potem bardzo szybko, w ciągu pierwszych dwóch miesięcy miałem kolegę ja byłem z Elbląga, on był z Braniewa, z którym żeśmy się skleili. Po prostu jak to było jak na magnes. A już po pół roku on mówi, słuchaj, bo ja się wychowałem na tych indiańskich szkołach, choć będziemy mieć wspólne ciuchy i wspólny portfel. I mieliśmy 15 i pół roku, tak? I byliśmy w pierwszej klasie technikum i takie coś mieliśmy. I słuchajcie, i to trwało przez całe technikum do samego końca. Jak wyjechałem z technikum, to jeden kolega, który był razem ze mną, był nawrócony. On zamieszkał ze mną w pokoju i ja znowu z nim się skleiłem. Pyk. Wiecie, wczoraj, kiedy się modliłem wieczorem, to Bóg mnie tak prowadził przez tę sytuację w moim życiu. A potem nastąpiła sytuacja, że poznałem Izę. I tu znowu nastąpiło klik, takie głębokie. I jak głębokie to było klik, było widać po tym moim przyjacielu, który autentycznie czuł zdradę, że ja chodzę z Izą. Więc wiecie, to było głębokie sklejenie. I teraz jestem 30 lat od stycznia, od lutego będzie 31 w lutym. Jesteśmy razem sklejeni. Ale teraz wiesz, zauważyłem też, że teraz, kiedy mamy wiele rzeczy ze sobą, kiedy Bóg nas posyła też do różnych miejsc i daje nam różne rzeczy do zrobienia. Ja często wyjeżdżam. Tydzień temu byłem w Elblągu. Pozdrawiam was z Bór w Elblągu. Jeszcze jedno ogłoszenie mam. Nie, do ogłoszenia. To wiecie, to często się rozstajemy. Ja ostatnio do Izy mówię, Iza, po prostu to jest dla mnie takie po prostu... Ja kiedyś ja myślałem, że jestem zakochany. Ale mówię, teraz to po prostu jak ciebie nie ma, to ja myślę, że to jest po prostu coś nienormalnego. Ja po prostu, ja się zamrażam. Mamy takie, coś czasami takiego mam, że jej po prostu nie ma. I ja po prostu jakąś hibernację popadam taką. I wczoraj wieczorem zacząłem tak, nie odkrywając się za bardzo przed wami, wczoraj wieczorem zacząłem się po prostu modlić i żeby mnie Duch Święty prowadził. I żeby mi tak pokazywał. I go zapraszałem, zamykałem oczy. Tak jak umiałem, pewnie bardzo nieprofesjonalnie sobie tego Emanuela robiłem. Ale robiłem jak umiałem. Już po tym, jak się dowiedziałem, że jednak tego zegarka nie przestawiamy. I tak sobie dałem, żeby mnie Jezus tak prowadził. I słuchajcie, i zawsze pamiętałem, Iza zna tą historię, zawsze pamiętałem, że kiedyś była taka historia, że mama musiała wyjść do pracy na drugą zmianę, a tata nie wrócił z pierwszej zmiany, a ja miałem prawdopodobnie około 5 lat, moja siostra miała roczek, albo ona miała 2 latka, a ja miałem 6 lat, coś takiego było. I mama powiedziała do nas tak, tata za chwilę wróci, ale już jestem godzinę spóźniona do pracy, ja muszę iść. Marek, przypilnuj Stasię, ja was zamknę, nikomu nie otwierajcie, tatuś za chwilę wróci. Zamknęła drzwi i wyszła. Wiecie, ja pamiętam to, ponieważ nasze drzwi od środka przez całe moje dzieciństwo miały blizny. Bo ja poszedłem po taki mosiężny posążek odlewnika, z mosiądzu taka figurka wielka, takiego wiecie, hutnika. Podszedłem do tych drzwi i łupałem w te drzwi, żeby je wyłupać i krzyczałem i płakałem. Przyszła sąsiadka, słyszała, zaczęła ze mną rozmawiać i prosiła mnie, żebym otworzył. A ja waliłem w te drzwi, ryczałem, bo miałem mokre oczy. I krzyczałem i mówię, że nie mogę otworzyć, bo mama powiedziała, że nie mogę otworzyć, że tata przyjdzie, to otworzy. Ja nie wiem, ile to trwało, nikt nie wie, ponieważ mój tato wrócił nietrzeźwy, więc nie pamięta, kiedy wrócił. Mogło to być godzina, a mogło być 5, nie wiem, mam urwane zupełnie, ale zawsze pamiętałem, że to był taki moment silnej traumy i sobie pomyślałem, i zawsze wiedziałem, że gdzieś ten moje taki lęk przed stratą, że jakiś człowiek odchodzi z mojego życia, to jest właśnie gdzieś tu zbudowane. Ale wiecie, wczoraj w nocy tak sobie leżę, modlę się i tak mówię, Duch Święty mnie prowadzi i doszliśmy do tej sytuacji z Jezusem i mam wrażenie, że Jezus minął tą sytuację ze mną i szedł dalej. I ja, wiecie, dziecko już nie pamięta poniżej tam 5-4 lata, to naprawdę nie masz fizycznej takiej, twój twardy dysk już jest zresetowany, już nie wiesz, co tam było, jakbyś młodszy. A ja widzę, że mnie Duch Święty prowadzi dalej, idę. I słuchajcie, i dochodzę do miejsca, że jestem w szpitalu, mam gdzieś 2 latka, to wiem z opowiadań, więc być może Bóg tego użył, żeby mi to przypomnieć, że jestem w szpitalu i mama zostawia mnie na zabieg podcięcia języka. Bo miałem przyrośnięty do dolnego podniebienia. Chwała Bogu, że podcięła. Dzisiaj mogę wyraźnie głosić Ewangelię Chrystusa, bo mi podcięła. Ale wiecie, ona mnie tam zostawia i nagle mi się przypomina, że ja z mamą rozmawiałem i mówię: mamo, jak to było? A mama mówi: Marek, to takie czasy były. Ja cię przywiozłam na izbę przyjęć, wzięła cię pielęgniarka i pielęgniarka do mnie powiedziała: pani się teraz odwróci i zabraniam pani się spojrzeć z powrotem i pani wychodzi. I ona tak zrobiła. I ona mówi: Marek, ja nie wiem, co tam przeżyłeś przez tą jedną dobę. Ona nic nie wie, co ze mną było. A co mogło się dziać z 2-latkiem, który pierwszy raz w życiu jest w takiej sytuacji bez mamy. Rozumiesz? Więc ja się nie dziwię, że później spotykam łysego w technikum. On mówi: miejmy wspólne ciuchy, jeden portfel. A ja oddycham z ulgą. Inny to by się bał, że jest wciągany do sekty. A ja przygnywam do niego, jak Jonatan do Dawida, całym sercem. Rozumiesz? No, mówiłem, że to nie było profesjonalne wykonanie Emanuela. Kochani, nie zadawaj dodatkowych pytań. Po prostu Bóg zrobił, co mógł zrobić. Ale powiem wam, że w tym momencie przyszło po prostu, przyszło ukojenie, że jest znane gdzieś to, jest to gdzieś zapisane, to jest rzeczywiste wydarzenie, Bóg może to, nie jest jakaś matnia, to są jakieś, nie są to jakieś niezidentyfikowane demony, to jest jakaś faktyczna trauma, Bóg może to uzdrowić. I już sam fakt dotarcia do prawdy przyniósł mi ulgę. Ja już wiem, gdzie po prostu jest to. Jeszcze jest oczywiście ta strona emocjonalna i uzdrowienia i tego, jak to fachowcy potrafią zrobić, bo to nie wystarczy sobie zmienić myślenie teraz, ale jest już pierwszy krok. I powiem wam, że dzisiaj jak przygotowałem skazanie i wiedziałem, że to wam opowiem o tych lękach i miłościach i pasjach, to zobaczyłem, że po prostu, że to jest to. I słuchajcie, siedziałem, pisałem, miałem słuchawki i zacząłem z radości, zacząłem płakać. Głośno płakać, bo wiedziałem, że Bóg jest ze mną. I że to On jest tym, który mnie nigdy nie opuści. Tak głośno ryczałem, że cała rodzina wpadła do mojego biura. I co się dzieje? A ja mówię do Izy, jak ja powiedziałem? Pan mnie dotknął, czy coś? Tak, Pan mnie dotknął, mówię. A Iza tak, do dzieci, dzieci tak. A Iza, wychodzimy, Pan go dotknął. Ale to było takie prawdziwe, takie głębokie. Ale wiesz, w naszym życiu jest mnóstwo. W jednym rowie lęków, a w drugiej strony to są pasje i miłości, bez których nie możemy żyć. Jeżeli masz niskie poczucie wartości, będziesz zawsze próbował świecić. I to próba świecenia cię zabije. Zabije cię i tak dalej. Dobra, temat będę rozwijał. Poproszę zespół, podejdźcie, bo chciałbym pomodlić się dla was, dla tych, którzy będą chcieli, o takie świadome poszukiwanie w swoim życiu wąskiej ścieżki. Powiem ci, na wąskiej ścieżce jest błogosławieństwo. Na wąskiej ścieżce jest błogosławieństwo. Jest taki fragment w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale, przeczytam was go, kiedy apostołowie są przesłuchiwani przez Sanhedryn, przez Radę Najwyższą, 5 rozdział Dziejów Apostolskich. Apostołowie mówią tak: a my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Czy chcesz, żeby Duch Święty płynął obficie przez twoje życie? Żebyś czuł młodość Ducha Świętego, wiatr Ducha Świętego, każdego dnia, który cię porywa na swoich skrzydłach i prowadzi do nowych rzeczy. Powiem ci, jest ten wiatr. Duch Święty jest udzielony tym, którzy Bogu są posłuszni. Piotr to powiedział w kontekście jedynego imienia danego ludziom, przez które mogą być zbawieni, to jest Jezusa Chrystusa. Mówi: wy odrzuciliście, budowniczowie, wy odrzuciliście ten kamień, ale my staliśmy się posłuszni temu kamieniowi, tej wąskiej drodze Jezusowi Chrystusowi. I tym, którzy zdecydowali się być posłuszni, Bóg udziela obficie ducha. Więc powiem Ci, jest nagroda dla tych, którzy wchodzą na wąską ścieżkę. Jest dla Ciebie nagroda. Powstańmy wszyscy razem. Jest dla Ciebie nagroda, jeżeli decydujesz się wejść na wąską ścieżkę. To tam jest Duch Święty, który namaści Twoje życie, przewieje Twoje życie i przeprowadzi Cię do nowych miejsc. Ja tęsknię za tym. Ja tęsknię za poruszeniem. Ja tęsknię za przebudzeniem w naszym kraju, że będziemy porwani przez Boga do Jego dzieł. Ale najpierw odrzućmy fałszywe miłości, kompleksy, rzeczy, które nam zatruwają życie, które wydaje się nam, że bez nich nie potrafimy żyć. Jest wąska ścieżka, na której prowadzi nas Bóg. I jeszcze jedna rzecz dla ludzi, którzy cierpią z powodu oskarżeń. Jeżeli wycierpiałeś się z żony męża, od kościoła, od swoich dzieci, od sąsiadów, od rodziny, od rodziców, jakikolwiek głęboki konflikt jest w Twoim życiu, może nawet to się nagrywa, to leci w Polskę, może w Twojej rodzinie jest podział ten popisowy, rodzina jest strzelona na pół i nie możecie ze sobą Wigilii jadać, albo o cokolwiek się pożarliście, może o spadek, może o wychowanie dzieci się pokłóciliście, bo macie inne podejście, może jesteś z własną rodziną skłócony, bo inaczej wierzysz i powiedziałeś, nie odpuszczę, bo ja tak wierzę, i jest wykopany topór wojenny, to chcę Tobie powiedzieć, że jest ukojenie dla tej sytuacji. I to jest właśnie ta droga Gamalielowa. W Dziejach Apostolskich, kiedy apostołowie stali przed sądem, przed Sanhedrynem, kiedy miano ich zabić, torturować za to, że wierzą w Chrystusa, że nie przestają głosić Chrystusa, jeden żydowski mędrzec, który nie był wyznawcą Jezusa, Gamaliel, powiedział tak: słuchajcie, bracia, to też teraz, co się tyczy tej sprawy. Ja się bardzo cieszę, że on tak powiedział, bo on powiedział: teraz tej sprawy. Ty dzisiaj w swoim życiu, teraz masz tą sprawę. Teraz masz tą sprawę. Teraz masz tą sprawę. Masz ten konflikt z człowiekiem, konflikt sumienia. Diabeł cię podpuścił. Stoisz na jakimś froncie. Teraz w tej sprawie stoisz. I wydaje ci się, że albo będziesz pokonany i umrzesz, albo naciśniesz i ten ktoś będzie musiał skapitulować, bo diabeł cię wpuścił w to miejsce. A Gamaliel mówi tak: to też teraz, co się tyczy tej sprawy, odstąpmy tych ludzi, zaniechajmy ich. Jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, w niwecz się obróci. Jeżeli jednak jest z Boga, nic nie zdołacie zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. On wiedział, widział tych żywych ludzi i mówi: możemy ich teraz zabić, a możemy ich teraz uniewinnić. Ale on mówi: słuchajcie, nic nie róbmy. Nic nie róbmy w tej sytuacji. Odstąpmy, odsuńmy się. Jeżeli to jest Boża sprawa, nie ruszajmy tego, bo może walczymy z Bogiem. Ale jeżeli to jest ludzki wymysł, to on upadnie. Ja bym jeszcze dodał, a jak to jest demoniczny pomysł, to też upadnie. Zostawmy to, bo może się okazać, że jesteśmy wpuszczeni w maliny przez wroga i naciskamy za bardzo tam, gdzie powinniśmy zaufać Chrystusowi, że On rozwiąże tą sprawę. Czasami ludzie mówią: pastorze, szybko, co mam zrobić? To nie może czekać. Często mówię: co nagle, to po diable. Tylko nie wiem, gdzie to w Biblii jest napisane. Ale często to mówię. Prędkość, szybkość, terror się nie da. Ja mówię do Zbyszka ostatnio, się zaśmiał, to mi się od razu przypomniało. Mówię: Zbyszek, nie wyrabiam się z moją tą listą, checklistą rzeczy do robienia. Mówię po prostu... A Zbyszek mówi: ja ten problem już rozwiązałem lata temu. Pewne problemy rozwiążesz teraz, rozwiążesz kiedyś, a pewnych nigdy nie rozwiążesz. Więc masz wszystkie problemy rozwiązane. I mówił, jak tylko przesuwa na tych listach rzeczy do zrobienia, jak one się sortują, lasują i tam zawsze jest na dole takie rzeczy, które wydają się do zrobienia, potem nigdy nie są zrobione albo są przez kogoś zrobione. Ja miałem na swojej checkliście zbudowanie domu dla samotnych matek i dla narkomanów i dla bezdomnych. I miałem to na swojej checkliście, no jak zaczynaliśmy kościół, że ten kościół będzie zaangażowany w coś takiego. Ale któregoś roku przyjechał Paweł Bukała, odpalił ojcowski dom, zebrał chłopaków z ulicy, przyjechał do mnie i mówi: Marek, przyjeżdżaj rano we wtorki robić im lekcje biblijne. Ja mówię: na ile kontrakt? Na rok. Przez rok we wtorki jeździłem z chłopakami, modliłem się, uczyłem ich Biblii. Bóg wie, jak twoje sprawy, w jakim czasie poodhaczać. Diabeł będzie cię pchał i mówi: teraz zrób to, rozwiąż. Musisz wiedzieć, dokop się, sprawdź źródła, szybko, czytaj. Musisz więcej czytać, musisz więcej filmików obejrzeć. Musisz wszystko sprawdzić. Tu się, to by mózgu nie starczy, to się wszystko przepali, bo mi się przepala. To też teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam, odstąpcie tych ludzi i nie zaniechajcie ich. Jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, nie wiesz, się obróci. Bóg ma sposób na twoje życie. Nie trzymajmy kurczowo naszego życia w naszych rękach. Zatroszczmy się o ciasną drogę, wąską bramę. Ona jest niewygodna dla duszy. Tak wiemy, bo nie mogę ani po prostu popełnić samobójstwa, ani rzucić się z pistoletem na moich wrogów. Jezus mówi, że podobno jest jakaś trzecia, inna droga. Wykańczająca dla duszy człowieka. My mamy przez nasze hormony zaprogramowane. Bij albo uciekaj i nie ma nic pomiędzy. A Bóg przychodzi i mówi: jest wąska ścieżka, wąska brama, ciasna brama i ona jest dla ciebie. Uspokój swoje serce, odbuduj swoją społeczność z Duchem Świętym. We właściwym czasie dowiesz się, czego potrzebujesz się dowiedzieć. Nie trać czasu na sprawy, jeżeli w tym czasie możesz mieć świetny czas z Jezusem. Jeżeli możesz mieć z Nim głęboką relację i otworzyć się na Ducha Świętego.